Panie dyrektorze, bo mnie się wydaje, że dla dyrygenta i dla orkiestry koncert w Filharmonii Narodowej no jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, prestiż.
Dla każdej orkiestry, dla każdej polskiej orkiestry, ale myślę, że dla każdej orkiestry, nawet też zagranicznej, jest to jednak scena narodowa. To jest Filharmonia Narodowa, to zobowiązuje. Czy my będziemy grali inaczej niż w Poznaniu? Nie. Nie. Być może, że będzie większy stres, no bo jednak to, co powiedziałem, Filharmonia Narodowa, inna publiczność, tam przyjeżdżają najwspanialsze zespoły światowe i zawsze porównuje się, prawda, te orkiestry, więc chcielibyśmy wypaść jak najlepiej, a celowo podkreślam to, że będziemy grali dokładnie tak samo jak w Poznaniu, no żeby nie było takiej sytuacji, że jedziemy do Warszawy, no to się ekstra przygotowujemy. Nie, przygotowujemy się i chciałem to dobitnie podkreślić, tak jak do każdego koncertu, z tym, że na pewno taka jak gdyby odpowiedzialność i adrenalina no będzie troszeczkę silniejsza, ale to jest chyba zrozumiałe. Poza tym proszę jeszcze pamiętać, że to są też nowe warunki akustyczne. Co prawda my ten sam ale znamy, ale no nie na tyle, żeby sobie natychmiast przypomnieć, prawda? No mamy tylko jedną próbę przed koncertem, ale mam nadzieję, że wrócimy z tarczą, a nie na tarczy.
Takim rodzajem próby generalnej będzie ten czwartkowy koncert tu w Poznaniu z tym samym repertuarem, z tym samym solistą. I na początku zabrzmi Hector Berlioz, twórca romantycznej symfoniki, autor doskonałego podręcznika do instrumentacji. I właściwie nie pamiętamy, że zaledwie 3 lata upłynęły od śmierci Beethovena do prawykonania jego symfonii fantastycznej. Krótki okres czasu, a właściwie muzyka całkowicie odmienna.
Tak, rzeczywiście ten przeskok, jeśli chodzi o muzykę, o podejście do orkiestry, do instrumentacji, o której pani wspomniała, jest kolosalny. Natomiast uwertura Korsarz bardzo rzadko jest wykonywana, ale tajemnica, tak powiem, nie pojawiania się zbyt częstego tego utworu w programach koncertowych tkwi w bardzo szybkich i wirtuozowskich przebiegach ósemkowych w instrumentach smyczkowych. To jest rzeczywiście, ona się zaczyna od razu tak jak kaprys Paganiniego, można powiedzieć, i to wymaga rzeczywiście bardzo, bardzo rzetelnego przygotowania. I poza tym, cóż, no Berlioza znamy oczywiście z Symfonii Fantastycznej, znamy z uwertury Karnawał Rzymski, i ta instrumentacja jest niezwykle jak gdyby taka popisowa, wyostrzona, pełna blasku. On fantastycznie operuje orkiestrą, szczególnie instrumentami dętymi. Dęte blaszane no brzmią jak u Mozarta, Beethovena, ale właśnie jeszcze z tą domieszką takiego już romantyzmu. Niezwykle efektowna, rzadko grywana. Cieszę się, że będziemy mogli zaprezentować i w Poznaniu, a i później w Warszawie.
Potem jest koncert fortepianowy Maurice'a Ravela. No, wszyscy go kochają za jego bolero i wszyscy je znają, czy są bliżej muzyki klasycznej, czy też nie. Ale podobno jednak w ocenie recenzentów, historyków muzyki, znawców, jego twórczość jest bliższa klasyce XX wieku, aniżeli impresjonizmowi Debussy'ego. Czy pan dyrektor się z tym zgadza? Bo właściwie de facto ten koncert G-dur, który będzie wykonany, no jest utrzymany w duchu Mozarta, więc można się w zasadzie tutaj zgodzić.
Wie pan, ja bym nawet powiedział coś takiego może zbyt odważnego, ale w tej chwili mi to przyszło na myśl, że on jest bardzo bliski Prokofiewowi, ten koncert. To jest taki troszeczkę jak gdyby trącenie neoklasycyzmem. Skromna orkiestra, bardzo wyrazista partia fortepiano, wręcz klasyczna, natomiast harmonika i instrumentacja, no wiadomo, to był mistrz, to był jeden z tych wielkich, ta wielka piątka, do której należał. I ten koncert zawsze wywołuje uśmiech na twarzy melomanów, ale grających też, bo on jest szalenie pogodny, wdzięczny, cudowna druga część, w której można zamknąć oczy i, jak to się mówi, odlecieć troszeczkę gdzieś daleko, a potem właśnie taka rytmiczna, troszkę prokofiewowska trzecia część. To jest koncert, na który wszyscy melomani czekają, a myślę, że gwarancją naprawdę wspaniałego wykonania no jest udział naszego solisty. Bertranda Szamaju, z którym już wielokrotnie żeśmy grali, bardzo się lubimy. On z kolei bardzo lubi przyjeżdżać do Poznania, lubi nasz zespół, z tego się też bardzo, bardzo cieszymy.
Tak. No i w tym sezonie jest rezydentem naszej orkiestry,
właśnie,
prawda?
Właśnie, jest rezydentem, czyli można by powiedzieć takim nadwornym solistą. Cieszę się, że udało się pozyskać tego fantastycznego pianistę, także na pewno będzie to uczta, duża uczta dla melomanów.
A propos Bertranda Szamaju, to zdaje się, że niedługo, no miesiąc z drobnym naddatkiem, pan dyrektor będzie z nim współpracował podczas kolejnego koncertu z cyklu Mozartiana.
Dokładnie, także rozstaniemy się rzeczywiście niedługo, a potem już koncert Mozarta, już nie pamiętam w tej chwili który, no ale jako rezydent, no to kilka tych koncertów musi mieć. I co ciekawe, jego repertuar jest szalenie bogaty i to jest oczywiście wachlarz od klasycyzmu do współczesności. Teraz będzie Ravel, potem się cofamy do Mozarta, a potem będzie na pewno XX wiek, więc... No to jest po prostu uniwersalny, fantastyczny pianista.
I wracając do tego koncertu, który nasza filharmonia będzie miała w Warszawie, a poprzedzi ten koncert spotkanie tutaj w Auli Uniwersyteckiej w czwartek, to zakończy ten koncert, czy oba te koncerty, symfonia Aleksandra Skriabina, stosunkowo rzadko pojawiające się dzieło w programach filharmonicznych, w każdym razie u nas. Aleksandra Skriabina raczej kojarzymy z fortepianem, bo był doskonałym pianistą, prawda? Mniej z jego właśnie twórczością symfoniczną.
Tak, absolutnie ma pani rację. Jeśli chodzi o tę symfonię, ona jest, tak jak pani wspomniała, bardzo rzadko wykonywana. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o symfonikę, przede wszystkim wykonuje się jego trzecią symfonię. No oczywiście Prometeusz, prawda, czy poemat Ekstazy. Natomiast... Dobierając program do tego koncertu tutaj, a szczególnie biorąc pod uwagę nasz występ w Warszawie, zastanawiałem się, co zawieść melomanom w Warszawie. Czy jest sens jechania, nie wiem, z Beethovenem, Brahmsem, Czajkowskim? Mają to na co dzień. Natomiast też sprawdzałem w archiwum Filharmonii, ta symfonia była grana tak dawno, albo i nawet jeszcze dawniej.
Że najstarsi warszawiacy nie pamiętają.
Nie pamiętają. Natomiast jest to symfonia, w której orkiestra może się fantastycznie pokazać. Fantastycznie, ponieważ jeśli miałbym określać naszą orkiestrę, to jest orkiestra wybitnie romantyczna. Znaczy znając już dosyć dobrze wszystkich muzyków, patrząc na ich twarze, obserwując ich zachowanie, to właśnie ten typ muzyki im bardzo odpowiada. I na pewno będą mniej zestresowani, grając taką muzykę, niż byśmy grali, nie wiem, jakąś klasykę, czy powiedzmy wczesny romantyzm, czy tak jak wspomniałem, Beethoven, Brahms, prawda, Czajkowski i tak dalej. Dużo sobie, tak powiem, obiecuję po tych dwóch koncertach, przede wszystkim, jeśli chodzi o orkiestrę, przede wszystkim właśnie po wykonaniu tej symfonii. To jest jedna dla mnie z takich fundamentalnych symfonii, jeśli chodzi w ogóle o rozwój symfoniki.
Panie dyrektorze, tak a propos tego, co pan mówi, bo każda orkiestra no jest swoistym organizmem, stanowiącym jednolitą całość. Czy można powiedzieć, że każda orkiestra ma też swój charakter? Może nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale taki swój rys charakterystyczny.
Wie pani, powiedziałbym w ten sposób. To zależy w dużej mierze od dyrygenta, który na stałe współpracuje z tym zespołem. Wielokrotnie porównując najwspanialsze orkiestry świata, mówiło się, że Leningradzka Filharmonia pod Mrawińskim, no to właśnie ten kwintet taki fantastyczny, prawda. Z kolei amerykańskie orkiestry, no to ta blacha, prawda, francuskie drzewo genialne, angielskie, no w zasadzie wszystko mają wspaniałe, ale to zależy od szefa, który no, też jest albo bardziej powściągliwy, albo mniej powściągliwy, albo bardziej jest romantycznym człowiekiem, albo mniej romantycznym i to wszystko przelewa na orkiestrę. Więc pewne elementy, pewien repertuar, mnie na przykład jest właśnie o wiele bliższy repertuar romantyczny, postromantyczny niż klasyczny, co wcale nie oznacza, że nie lubię klasyki i nie lubię pracować. Ale tutaj no, po prostu jest to mi bliższe i czuję, że ta więź z zespołem tutaj jest szczególnie silna.
Panie doktorze, trzymamy kciuki przede wszystkim za koncert w Warszawie, ale cieszymy się też na spotkanie to czwartkowe tu w Auli Uniwersytetu Poznańskiego.
Ja również bardzo się cieszę i proszę trzymać kciuki oczywiście na naszym koncercie tu, ale przede wszystkim w piątek 19.30 sala koncertowa Filharmonii Narodowej. Te kciuki bardzo się nam przydadzą.